Lekcja trzecia. 21 października. Boże powołanie do misji. Sobota po południu, 14 października. Tekst pamięciowy. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dzieje apostolskie 1:8. Czasami Bóg sprawia, że musimy doświadczyć różnych trudności i wyzwań, by być Jego świadkami. Dopuszcza zmiany w naszym życiu, by lepiej realizować swoje zamierzenia. Tak się stało w przypadku budowniczych wieży Babel. To rozproszenie przyczyniło się do zaludnienia ziemi, dzięki czemu cel Pana został osiągnięty w taki sposób, jakiemu ludzie chcieli zapobiec. W tym czasie Abraham musiał opuścić swoją ojczyznę i udać się do obcego kraju. Zobacz 12 rozdział Księgi Rodzaju, aby składać tam świadectwo. Uczniowie Jezusa zaczynali swoją służbę wśród swoich rodaków. Zobacz 3 rozdział Dziejów Apostolskich, ale potem udali się do innych narodów. W Dzieje Apostolskie 1:8 Jezus wyłożył zasadę ewangelizacji, mieli oni zacząć od miejsca, w którym przebywali, czyli od Jerozolimy i Judei, potem powinni udać się do Samarii, a później dotrzeć do krańców ziemi. Jednak nawet jeśli nie opuścimy swojego kraju, to Bóg pragnie, byśmy głosili Ewangelię wszystkim ludziom, wśród których żyjemy. Gdy zbór w Jerozolimie zaczął popadać w samozadowolenie, został rozproszony. Choć prześladowania i cierpienia nie są niczym dobrym, to paradoksalnie przyczyniają się one do głoszenia dobrej nowiny na całym świecie. Niedziela, 15 października. Opuszczenie bezpiecznej strefy. Abyśmy mogli udać się do ludzi zgodnie z Bożym zamierzeniem, musimy opuścić strefę, w której czujemy się bezpiecznie. Pragnienie pozostawania we własnym kręgu etnicznym czy społecznym prowadzi do egoizmu i nie zawsze jest dobre. Jedną z lekcji płynących z historii wieży Babel jest to, że tego rodzaju mentalność nie jest właściwa. Jakie intencje przyświecały tym ludziom? Czego chcieli dokonać i dlaczego Bóg im przeszkodził? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 11:3-9. I mówili jeden do drugiego, nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język. A to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Budowniczowie wieży Babel zostali przedstawieni jako ludzie o wielkich ambicjach. Ich pragnieniem było wzniesienie monumentalnej budowli, wieży, jakiej nie było dotąd na świecie, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię. Pierwsza księga Mojżeszowa 11:4. Dzisiaj niektórzy ludzie próbują postępować podobnie. Tego rodzaju dążenia przejawiają się w polityce, sztuce, biznesie, a nawet religii. Wielu jest takich, którzy chcą wywyższyć się ponad innych, zdobyć sławę i władzę. Jednak ich dążenia ostatecznie okażą się próżne i bezsensowne. Zobacz Księga Kaznodziei Salomona 2:1-11. Powiedziałem sobie, nurze, popróbuj radości i użyj sobie. Lecz również to było marnością. O śmiechu powiedziałem, to szaleństwo. A o radości, cóż ona daje? Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem, lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło, i że będę się trzymał głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Podjąłem wielkie dzieła, wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice, miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów królów i krajów, wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki. I oto, czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie, nadto pozostała mi mądrość. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im, nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela, owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce, i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto, wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. W pierwsza księga Mojżeszowa 11:4 czytamy, że ludzie chcieli zbudować wieże, aby nie rozproszyć się po świecie. Postanowili trzymać się razem, by zrealizować swoje egoistyczne cele. Ale Bóg miał inny plan. Najwyraźniej wspólne dążenia łączyły ich w działaniu. Wreszcie rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić, pierwsza księga Mojżeszowa 11:6. Ten ambitny plan budowniczych wieży Babel nie był dobry w oczach Boga. Choć Pismo Święte nie mówi tego wprost, adwentystyczna pisarka Ellen White żyjący w latach 1827-1915 wyjaśnia, że ludzie ci nie ufali obietnicy Boga, iż On nigdy więcej nie zniszczy świata za pomocą wody. Nie wierzyli słowu Boga, więc postanowili zbudować wysoką wieżę, która miała im zagwarantować bezpieczeństwo na wypadek kolejnego potopu. Świadczy to wyraźnie o tym, że niezależnie od motywacji ich intencje nie były czyste. Bóg wiedział, że kierują się oni egoistyczną ambicją i nie zamierzał biernie przyglądać się realizacji ich celów. Czy należysz do jakiejś grupy społecznej, czy też etnicznej wspólnoty, która zamyka się we własnym kręgu? W jaki sposób możesz być bardziej otwarty na ludzi o innym kolorze skóry, odmiennym pochodzeniu etnicznym i innej narodowości? Poniedziałek, 16 października. Być błogosławieństwem dla całego świata. W jakim sensie Boże polecenie dane Abrahamowi było wezwaniem do misji? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 12:1-3. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławne imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Bóg polecił Abramowi, którego potem nazwał Abrahamem, by opuścił swoją ojczyznę i swój lud w celu udania się do obcego kraju. Bóg zaplanował, iż posłuży się Abrahamem jako narzędziem realizacji swoich zamiarów na ziemi. Abraham usłuchał Boga i wyruszył w drogę. Bóg ma plan także dla ciebie, a realizacja tego planu może wymagać opuszczenia przez ciebie rodzinnych stron i twojego kraju oraz udania się tam, gdzie Bóg wskaże ci miejsce służby i gdzie będziesz mógł być błogosławieństwem dla innych. Przeczytaj podane poniżej wersety. Co mówią one o Bożym przymierzu i Bożej obietnicy dla nas? Pierwsza księga Mojżeszowa 3:15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Pierwsza księga Mojżeszowa 17:19. Na to rzekł Bóg, nie. Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Czwarta księga Mojżeszowa 24:17. Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzajdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. Księga Izajasza 9:5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Księga Daniela 9:24-27. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca do księcia jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Ewangelia Mateusza 1:21. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Wersety te mówią wyraźnie o tym, że Bóg zamierzał zrealizować swoją obietnicę daną ludziom w Edenie, obietnicę Zbawiciela, który przyjdzie i rozwiąże problem grzechu. Zbawiciel, Jezus Chrystus, przyszedł na świat jako potomek Abrahama i Sary przez ich syna Izaaka. W list do Hebrajczyków 11:9 czytamy, że Izaak był dziedzicem obietnicy błogosławieństwa danej przez Boga Abrahamowi. Nie wiemy dokładnie, ile Abraham wiedział i rozumiał z tego, jak obiecany potomek przyjdzie na świat w jego rodzie. Wiemy tylko to, że postępował zgodnie z wiarą. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. List do Hebrajczyków 11:8. To jest przykład, który powinniśmy naśladować. Wyobraź sobie, że Bóg polecił ci udać się w miejsce, w którym nigdy wcześniej nie byłeś. Jak zareagowałbyś na to i dlaczego właśnie tak? Wtorek, 17 października. Powołanie Abrahama. Abraham udał się do kraju wskazanego mu przez Boga. Jednak początkowo nie wszystko układało się dobrze. Gdy przybył tam, dokąd Bóg polecił mu się udać, Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:6, czyli poganie znani z okrucieństwa i przemocy. Nic dziwnego, że wkrótce po tym, jak Abraham tam przybył, Bóg ukazał się mu i powiedział, ziemię tę dam potomstwu twojemu. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:7. Abraham potrzebował takiego zapewnienia. Jednak nadal nie wszystko w jego życiu przebiegało zgodnie z planem, przynajmniej początkowo. Co przydarzyło się Abrahamowi i jakie błędy popełnił? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 12:10-20. 1. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abraham udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swej żony Saraj, wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna. A gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona, i zebrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, także miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł, cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją, także wziąłem ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. Nie było to łatwe doświadczenie dla Abrahama. Musiał opuścić wygodny dom, porzucić dostatnie życie w bezpiecznym otoczeniu i udać się w nieznane. Zobacz list do Hebrajczyków 11:8. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Co zastał na miejscu? Głód. Klęska głodu była tak dotkliwa, iż musiał szukać ratunku w Egipcie. A tam było jeszcze gorzej. Podczas swego pobytu w Egipcie Abraham dał dowód, że nie jest wolny od ludzkich słabości i niedoskonałości. Ukrywając fakt, że Sara jest jego żoną, okazał brak zaufania w Bożą opiekę, brak tej wzniosłej wiary i odwagi, które tak często i w godny podziwu sposób pokazywał. Wskutek braku wiary Abrahama Sara znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie. Król Egiptu, dowiedziawszy się o jej urodzie, kazał ją sprowadzić do swego pałacu, zamierzając pojąć ją za żonę. Jednak Pan, w swym wielkim miłosierdziu, ochronił Sarę, zsyłając plagi na dom królewski. Nikt nie obiecywał, że praca misyjna będzie łatwa. Przez swoje kłamstwa i podstępy Abraham dodatkowo ją utrudniał. Na szczęście Bóg jest cierpliwy i nie odrzucił swojego sługi z powodu jego błędów, które niestety miały się powtarzać. Jak dobrze wiedzieć, że mimo naszych błędów Pan nie tylko przebacza nasze pomyłki, grzechy i wady, jak w przypadku Abrahama, ale nadal posługuje się nami w swojej misji. Czego możemy się nauczyć z opisu pobytu Abrahama w Egipcie? Środa, 18 października. Kościół wczesnochrześcijański i strefa komfortu. Co sprawiło, że członkowie kościoła wczesnochrześcijańskiego opuścili swoją strefę komfortu? Przeczytaj. Dzieje apostolskie 8:1-4. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Przez dłuższy czas kościół wczesnochrześcijański istniał w zasadzie wyłącznie w Jerozolimie w kulturze żydowskiej i wśród Żydów. Gdy zaczęło się prześladowanie, w którym aktywnie uczestniczył Saul z Tarsu, gorliwy Żyd i faryzeusz, wtedy kościół jerozolimski rozproszył się po Judei i Samarii. A Jezus przepowiedział to w Dzieje Apostolskie 1:8, będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei. I w Samarii. Te słowa się wypełniły, jak zauważa Łukasz w Dzieje Apostolskie 8:4, wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Choć Kościół rozszerzył się terytorialnie po tym, jak chrześcijanie opuścili Jerozolimę, to jednak Ewangelia nadal była głoszona głównie na terenach zamieszkanych przez Żydów i w środowisku żydowskiej kultury. W Dzieje Apostolskie 11:19 czytamy, że chrześcijanie dotarli do Fenicji i na Cypr, ale nadal kierowali przesłanie niemal wyłącznie do Żydów. Uczniowie Jezusa i pozostali członkowie kościoła wczesnochrześcijańskiego nie rozumieli, że mają prowadzić do Jezusa nie tylko Żydów, ale i pogan. Nadal mieli bardzo zawężone pojęcie misji kościoła. Apostoł Piotr, uważany za jedną z ważnych postaci w kościele wczesnochrześcijańskim, nie był przychylnie nastawiony do głoszenia Ewangelii wśród pogan, nawet wtedy gdy Paweł regularnie to czynił. Stąd Piotr uchodził za apostoła obrzezanych, to znaczy Żydów, zaś Pawła nazywano apostołem pogan. Uprzedzenie Piotra było tak znaczne, iż nie chciał, by przywódcy zboru jerozolimskiego zobaczyli go w towarzystwie pogan. Jednak Bóg postanowił wyprowadzić Piotra z jego strefy komfortu i zmienić jego nastawienie do pogan. Piotr musiał się nauczyć, jaki jest prawdziwy zakres ewangelizacyjnego zlecenia i co oznacza śmierć Jezusa dla całej ludzkości. Jakie przesłanie skierował Pan do Piotra? Jak powinniśmy stosować tę zasadę w naszej pracy misyjnej? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:9-15 i 28-29. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść, gdy zaś oni przyrządzali posiłek. Przyszło nań zachwycenie i ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. I rzekł do nich: wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym, dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? Czwartek, 19 października. Zacznij tam, gdzie jesteś. Jaką zasadę wskazał Jezus w dziele głoszenia Ewangelii i wydawania światu świadectwa o Nim? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Ta zasada wskazana przez Jezusa uczy nas, jak mamy postępować jako Jego uczniowie dzielący się z bliźnimi dobrą nowiną. Dzielenie się prawdą nie polega na przekonywaniu ludzi, jak bardzo są źli, ale ukazywaniu im Jezusa przedstawionego w kontekście przesłań trzech aniołów z objawieni Jana 14:6-12. W słowach Jezusa zapisanych w Dzieje Apostolskie 1:8 zawarte są konkretne zasady. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie. Jak zauważyliśmy i co warto powtórzyć, mamy być świadkami Jezusa w miejscu naszego zamieszkania. Obejmuje to nasz dom rodzinny, miejscowy zbór, okoliczne sąsiedztwo i lokalną społeczność. Powinniśmy być świadkami Jezusa przede wszystkim tam, gdzie na co dzień przebywamy, tam, gdzie Bóg wyznaczył nam miejsce, w domu i w pracy, jak również wśród naszych najbliższych. Mamy wydawać świadectwo Zbawicielu naszym krewnym i znajomym, współwierzącym, współpracownikom i mieszkańcom naszej miejscowości. Czasami chrześcijanie marzą o udaniu się do dalekich krajów i głoszeniu Ewangelii wśród ludzi odmiennej kultury, ale zaniedbują wydawanie świadectwa w swoim otoczeniu. Powinniśmy zacząć tam, gdzie się znajdujemy, aby Pan mógł nas poprowadzić dalej. I w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Jezus po raz kolejny wskazuje na to, że wydawanie świadectwa o Nim wymaga przekraczania barier kulturowych. Zaczynając w naszym najbliższym środowisku, możemy z czasem zostać powołani do wyruszenia na inne tereny, do odmiennych grup społecznych, etnicznych i religijnych. Znacznie łatwiej jest wydawać świadectwo wśród ludzi z tej samej grupy etnicznej i mówiących tym samym językiem, gdyż nie trzeba pokonywać barier kulturowych. W niektórych częściach świata zbory składają się z członków jednego klanu czy plemienia. Wielkie ewangelizacyjne zlecenie Jezusa wskazuje, że musimy opuścić swoją strefę komfortu i zaangażować się w działanie wśród ludzi znacznie różniących się od nas. Wszyscy bowiem ludzie potrzebują Ewangelii Jezusa i ktoś musi im ją przekazać. Wyzwanie: sporządź listę grup ludzi o szczególnych potrzebach w Twojej społeczności, do których Twój zbór nie próbował jeszcze dotrzeć. Dodatkowe wyzwanie: zacznij modlić się o możliwość zaangażowania się w najbliższej przyszłości w misję wśród ludzi potrzebujących szczególnej troski. Piątek, 20 października. Do dalszego studium. Zanim Chrystus wstąpił do nieba, wydał uczniom polecenie. Powiedział im, że mają być wykonawcami Jego woli, zgodnie z którą przekazał On światu skarb wiecznego życia. Powiedział im: wy byliście świadkami mojego życia, które złożyłem w ofierze za świat. Widzieliście moją pracę dla Izraela. A choć mój lud nie chciał przyjść do mnie, aby mieć życie, choć kapłani i przywódcy uczynili ze mną to, co im się podobało, choć odrzucili mnie, to jednak dostanie on kolejną szansę przyjęcia Syna Bożego. Widzieliście, że wszystkich, którzy przychodzili do mnie, wyznając swoje grzechy, przyjmowałem chętnie. Tego, który przychodzi do mnie, nie wyrzucę precz. Wam, moi uczniowie, powierzam to poselstwo miłosierdzia. Ma ono być zaniesione zarówno Żydom, jak i poganom, najpierw Izraelowi, a potem wszystkim narodom, językom i ludom. Wszyscy, którzy uwierzą, mają być zgromadzeni w jeden kościół. Wielkie ewangelizacyjne zlecenie brzmi jasno: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Ewangelia Mateusza 28:19. Tak więc jego realizacja wymaga udania się do innych ludzi, a nawet do innych narodów. Ewangeliczne zlecenie jest wielką kartą misyjną Królestwa Chrystusa. Uczniowie mieli pracować gorliwie dla ludzkości, przekazując wszystkim zaproszenie miłosierdzia. Nie mieli czekać, aż ludzie przyjdą do nich, ale sami mieli wyjść do ludzi z tym poselstwem. Jest w naszym świecie wielu takich, którzy są bliżej Królestwa Bożego, niż przypuszczamy. W tym ciemnym świecie grzechu Pan ma wiele cennych skarbów, do których skieruje swoich posłańców. Wszędzie są tacy, którzy staną po stronie Chrystusa. Wielu doceni mądrość Bożą ponad ziemskie korzyści. Ludzie ci staną się wiernymi nosicielami światła. Przekonani, że postępowanie Piotra było bezpośrednim wypełnieniem planu Bożego i że ich uprzedzenia oraz ekskluzywizm są zupełnie przeciwne duchowi Ewangelii, chrześcijanie w Judei wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Dzieje apostolskie 11:18. W ten sposób bez zbędnych sporów przełamane zostało uprzedzenie, porzucony ekskluzywizm umacniany wielowiekową tradycją i otwarta została droga do zwiastowania Ewangelii poganom. Pytania do dyskusji. 1. Jak zdefiniowałbyś słowo misja, odnosząc je do swojego życia? 2. W jaki sposób możesz codziennie realizować misję w swoich życiowych postawach i codziennym postępowaniu? Jak możesz żyć każdego dnia w sposób bardziej nakierowany na misję? 3. Jak ważne jest to, byśmy badali nasze serca i prosili o moc z wysokości w celu oczyszczenia nas z uprzedzeń wobec ludzi, którzy różnią się od nas?